4 minuty po godzinie 10. To jest program To się nadaje do radia. Przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, a w studiu goście. Zacznę od przedstawiciela parlamentu, Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł Mucha, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Prawo
dobry,
i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Kamil Chwałek, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
Łukasz Druszcz, Nowoczesna Stargard.
Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
Od wizyty papieża Franciszka w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży minęło już kilkanaście dni, ale oczywiście ten temat wciąż powraca. Polska zbiera pochwały, mówi się o sukcesie organizacyjnym, ale mnie bardziej interesuje to, czy, jeżeli tak, to w jaki sposób ta wizyta wpłynęła na nastroje Polaków? Czy nas uspokoiła, zjednoczyła, może dowartościowała? I może teraz zaczniemy od innej kolejności. Łukasz Druszcz, Nowoczesna Stargard.
Czy nas zjednoczyła Polaków?
Zjednoczyła czy nie?
Ciężko to powiedzieć, bo tak jak mieliśmy jest bardzo krótko od wizyty, minął krótki okres czasu. I tak jak patrząc to, co się działo po śmierci Jana Pawła II, na początku było jakieś tam zjednoczenie. Kibice Krakowi, Wisły razem gdzieś tam razem stanęli u boku, żeby pogrążyć się w żałobie.
No tak, ale wtedy mieliśmy takie wrażenie, że odszedł nasz człowiek, nasz papież.
Tak, tak, ale mówię, no wtedy i potem to się okazało, że wszystko wróciło tak naprawdę do normy, czyli zaczęli się znowu kłócić. Tak naprawdę, no i zaczęły się walki od nowa, swary i tak to wyglądało. Na wtedy, tak? Jak to będzie wyglądało teraz? No czas pokaże. Zobaczymy. W polityce to jest aspekt społeczny. W polityce, no jak widać, to raczej nie przyniosło żadnego skutku, bo kłótnie są nadal i jest coraz gorzej.
Tak? Kłótnie były także podczas samej wizyty papieża. Ona dostarczyła nam paliwa politycznego głównie. Poseł Arkadiusz Marchewka. Nie można było wtedy trochę stonować ze względu na to wydarzenie właśnie?
Pytanie, kto powinien stonować?
Nikt nie odpuszczał.
Ja mam wrażenie, że Światowe Dni Młodzieży raczej taki największy wpływ i największe oddziaływanie miały na tę sferę ludzi młodych, którzy zresztą ze wszystkich krajów, z różnych kontynentów zjechali do Polski po to, żeby wspólnie pokazywać swoją wiarę przede wszystkim i spędzać czas ze sobą, pomimo tego, że są różnego, że ich skóra ma różny kolor, pomimo tego, że pochodzą z różnych części świata, ale łączy ich jedno wyznanie. Mam też wrażenie, że to było przede wszystkim też dla Polaków i dla tego grona młodych ludzi taka wskazówka i pokazanie takiego kościoła, którego oni do tej pory, mam wrażenie, nie znali. Takiego otwartego, uśmiechniętego. Najwyższy hierarcha, który jedzie tramwajem, a nie limuzyną, no było czymś, co emocje bardzo pozytywne budziło w osobach, które to obserwowały i dawało też taki dobry przykład do tego, że Kościół może być Kościołem otwartym, Kościołem takim chętnym do rozmowy, do dyskusji, a nie zamkniętym, nie chcę powiedzieć nieprzyjaznym, ale takim bardziej otwartym dla wszystkich, pomimo tego, że każdy z nas ma różny światopogląd na różne sprawy, chociażby na przykład funkcjonowanie państwa, nie ulega żadnej wątpliwości, że no dzisiaj niektórzy politycy, szczególnie z prawej strony, wykorzystują Kościół jako taką oręż do tego, żeby politycznie to wykorzystywać. Mam takie osobiste wrażenie, więc generalnie uważam, że te Światowe Dni Młodzieży dały dobry przykład do naśladowania, szczególnie sam papież Franciszek dał dobry przykład do naśladowania wszystkim Polakom, a w szczególności tym młodym, ale jaki będzie rzeczywiście efekt, to już trudno powiedzieć, czy do wszystkich to dotrze, bo no, dużo czasu jeszcze przed nami.
No właśnie.
Pewnie gorącego w polityce.
Ja miałam wrażenie, że podczas tej wizyty i po niej trwał spór nie o to, co papież chce nam Polakom powiedzieć, nie tylko Polakom, ale o to, jak zinterpretować jego słowa. Mieliśmy do czynienia z festiwalem różnych interpretacji. Paweł Mucha, co papież tak naprawdę Polakom chciał powiedzieć?
Ja myślę, że papież przede wszystkim przyjeżdżając też z posłaniem do młodych, i to główny cel oczywiście wizyty Światowe Dni Młodzieży, bardzo wyraźnie się wpisał też w obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Byłem w Częstochowie na Jasnej Górze, tam msza prowadzona, celebrowana przez Ojca Świętego. To był element obchodów, które się zaczęły od mszy w Poznaniu, w Gnieźnie. I to był wyraźny sygnał docenienia, zresztą na Wawelu także o tym Ojciec Święty mówił, wkładu, polskiego wkładu w cywilizację chrześcijańską, korzeni też wspólnoty polskiej, wszystkich tych wartości, które dzisiaj Polskę na tle Europy wyróżniają. Znaczy jest moim zdaniem bardzo dużą wartością, dodaną siłą też naszego społeczeństwa, ten zdrowy korzeń chrześcijański, katolicki i to przesłanie papieża, że z państw Europy Środkowo-Wschodniej, pamiętajmy też, że Ojciec Święty przyjeżdża jednak z Watykanu, ale wywodzi się z Ameryki Południowej. Dla niego to też są pewne rzeczy, które w Europie dzisiaj poznaje i mówił wprost o tym, że przyjeżdża do Polski, czyli w pewnym sensie można tak powiedzieć, że Polska jest dla niego tutaj w tej części Europy państwem najważniejszym z uwagi na siłę także naszego przywiązania do wiary. Myślę, że bardzo dużo było takich wypowiedzi i pozytywnych sytuacji związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży ze strony Ojca Świętego, docenienia polskiego dorobku i oczywiście bardzo często tym docenieniem dorobku było odwoływanie się do osoby Jana Pawła II, jak niektórzy coraz częściej mówią, wielkiego. Wielkiego papieża, który był Polakiem i który potrafił z tego, że był Polakiem, zrobić też element takiego przekazu, który się na całym świecie pojawiał, a ten korzeń wartości polskich dawał także bardzo dużo dla papiestwa Karola Wojtyły.
Odwoływał się rzeczywiście do papieża Polaka, ale jednoznacznie zaapelował też do Polaków o solidarność z uchodźcami. Na jego apel o przyjmowanie uchodźców szefowa polskiego rządu zareagowała chłodno. Powołała się oczywiście na potrzeby ochrony obywateli. Wydaje się, że każda partia słowa papieża interpretowała na zupełnie inny sposób. Kamil Chwałek, pan obserwował również tę dyskusję medialną. Miał pan również takie wrażenie, że każdy interpretuje jak chce?
To nie tylko dotyczy wizyty papieża, jak oglądam ostatnio media, bo rząd mówi swoje, reszta mówi co innego. Jak widać, no, obecnie rząd jest nieomylny i przedstawiciele rządu również. I to samo dotyczyło wizyty papieża. A propos jeszcze Światowych Dni Młodzieży, ja chciałbym zauważyć jedną sprawę, którą wszyscy pomijają. Przed Światowymi Dniami Młodzieży zapowiadano wizytę 2 milionów pielgrzymów. Okazało się, że jest to 350 tysięcy. Mimo to odrobiono wielki sukces. Ja bym chciał zauważyć, że to jest w pewien sposób jakiś kryzys wiary, nie wiem, katolicyzmu w Polsce. Dlaczego? Symptomatyczne dla mnie jest jedno. Volkswageny, Golfy chyba to były, którymi poruszał się Franciszek I po Polsce podczas tej pielgrzymki, zostały zaraz po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży wystawione na sprzedaż. No. Dziwi mnie to, bo znaczy, jest to akurat...
Się z nimi stać,
ja uważam, że biskupi powinni się do nich przesiąść, z tych Lexusów, Mercedesów, Audi i pokazać ludziom, że także są, Kościół jest blisko ludzi, a nie jest oderwany od rzeczywistości. Właśnie takie jest postępowanie i wypowiedzi biskupów na różne tematy, chociażby aborcji, antykoncepcji i tak dalej, pokazują, że Kościół jest kompletnie oderwany od rzeczywistości i od ludzi w Polsce. Jeżeli dalej będzie tak postępował i nie będzie słuchał papieża, który mówi mądrze i chce Kościół i wizerunek Kościoła, szczególnie w Polsce, poprawić, to bardzo widzę, że nie widzę tutaj możliwości poprawy, jeżeli Kościół będzie prezentował Ojciec Ryzyk jeżdżący Maybachem, a nie Franciszek I jeżdżący Volkswagenem Golfem.
Wróćmy jednak od kwestii samochodów do kwestii uchodźców. Jak pan zinterpretował te słowa papieża?
No jest to oczywiste dla mnie. No jeżeli ja pamiętam z lekcji historii, podczas II wojny światowej chociażby Iran przyjmował polskie dzieci, polskich obywateli do siebie i otaczał ich opieką, to uważam, że Polska także powinna przyjmować uchodźców. No dziwi mnie jedno. Nie wszyscy uchodźcy to terroryści. Jeżeli na miliony uchodźców, które Europa przyjęła, zdarza się kilka incydentów, gdzie w imię wiary się morduje, to no, nie popadajmy w paranoję. Więcej ludzi ginie w wypadkach co dzień. Trzeba po prostu otoczyć opieką ludzi, którzy tej opieki potrzebują. To są często ludzie, którzy... Wojna im zabrała wszystko. Dom, pracę, stabilizację. Oni znaleźli się sami. Nie można ich porównywać do terrorystów.
Paweł Mucha, panie mecenasie. Mówi się o tym, że o tym też pisały gazety zagraniczne, że tutaj papież w Polsce spotkał się z takim chłodnym przyjęciem politycznym.
Myślę, że się spotkał z bardzo żywym przyjęciem. Ja to obserwowałem, miałem ten zaszczyt towarzyszyć panu prezydentowi. Widziałem przyjęcie ze strony władz państwowych na Wawelu. Myślę, że to było przeżycie dla obu stron, dla Ojca Świętego, także dla pana prezydenta, były jednocześnie rozmowy pani premier z sekretarzem stanu, z kardynałem Pietro Parolinem. Wydaje mi się, że te relacje nie mogą być lepsze. Zresztą polska strona bardzo wyraźnie także podkreślała, że jeżeli chodzi o sprawy uchodźców, to każdy uchodźca, który w sensie takim prawno-międzynarodowym będzie ujmowany jako uchodźca i faktycznie będzie chciał przebywać w Polsce, to ma możliwość przebywania w Polsce i ubiegania się tutaj o azyl. Tylko że nie godzimy się na to, żeby przymusowo relokować ludzi, bo to w gruncie rzeczy jest i niezgodne z prawami człowieka i także nie jest dobrym rozwiązaniem, że ktoś, kto do Europy dociera niezgodnie ze swoją wolą, miałby być przymusowo umieszczony w jakichś obozach w Polsce. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Polska jest także bardzo mocnym partnerem i bardzo mocnym wsparciem dla Ukrainy. I mnóstwo ludzi z Ukrainy, takich uchodźców, którzy mają w swoich domach sytuację zagrożenia życia, zdrowia, do Polski także przybywa. Więc ja
Pani
nie widzę jakiegoś...
Pani premier mówiła o kilku tysiącach osób. Urzędnik później stwierdził, że jest około 60 takich osób z Ukrainy właśnie.
Ja myślę, że są setki tysięcy ludzi, tylko że to jest jakby też kwestia tego, czy ktoś się ubiega o status, czy ubiega się o to, żeby być uchodźcą w sensie formalno-prawnym, czy występuje o azyl, czy też po prostu mając prawo pobytu, czy korzystając z tego, że się troszeczkę polityka zmieniła, legalizuje swój pobyt, ale niekoniecznie zgłasza się w tym takim trybie oficjalnym, a to, że mnóstwo ludzi z Ukrainy przybywa, pracuje na terenie Polski, to jest wiadome. Ta wizyta to jest z jednej strony sukces organizacyjny, sukces pani premier, sukces pani minister Beaty Kempy, która była szefową komitetu organizacyjnego, także sukces polskich służb. Proszę zwrócić uwagę, że to przebywało mnóstwo ludzi i bez żadnych incydentów się to wszystko było. Ogromna promocja Polski, tysiące młodych ludzi, na mszy na Błoniach milion ludzi, w Brzegach prawdopodobnie około 2 do 3 milionów ludzi. To nie jest tak, że przybyło tylko 300 tysięcy osób. 300 tysięcy osób to były te osoby, które oficjalnie wykupiły pakiet pielgrzyma, które się zarejestrowały.
Czyli nie ma kryzysu kościoła w Polsce?
Tak, nie sądzę, żeby był kryzys kościoła. Zresztą zawsze to pewnie jest tak, jak reprezentant Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie rzecznikiem prasowym papieża, to pewnie nie jest dobra droga dla kościoła, żeby słuchać tych porad. Ja jestem spokojny o pozycję kościoła w Polsce, ale mówię też o tym, że to było takie wydarzenie, które nas wypromowało, bo ci młodzi ludzie będą do Polski wracać, będą tutaj przyjeżdżać razem z rodzinami. Ja widziałem w Warszawie setki, tysiące młodych ludzi w centrum, oczywiście w Krakowie to były już setki tysięcy. I to wszystko pokazało, że państwo polskie funkcjonuje sprawnie. Z drugiej strony widziałem ogromną życzliwość Polaków dla pielgrzymów, czyli takie relacje i nawet jeżeli padały jakieś pytania, to krakowianie bardzo reagowali życzliwie i myślę, że my się pokazaliśmy z najlepszej strony, nie tylko jako państwo, ale także jako społeczeństwo. A spotkanie, które było Ojca Świętego i z władzami, i z polskim episkopatem, wskazywało, że wbrew temu, co się mówi, nie ma tutaj żadnych sporów czy różnic. Proszę też zwrócić uwagę, że trochę inny jest jednak... Inny jest rys działalności takiej państwowej, działalności rządowej, inny jest rys wypowiedzi Ojca Świętego. To nie jest tak, że my możemy, tak jak niekiedy by wszyscy chcieli, przechodzić do płaszczyzny wprost politycznej nad wypowiedziami papieża, bo papież jest przede wszystkim następcą Chrystusa i wypowiada się w kategoriach wiary i
też
pewnych
też
powinności
pewne w
moralnych. Nie angażuje się w bieżącą politykę i pewnym absurdem byłoby to, że my będziemy oczekiwać od Ojca Świętego, że Ojciec Święty będzie, czy to będzie w Polsce, czy to będzie wizyta w Niemczech, czy gdziekolwiek, odnosił się do wypowiedzi, nie wiem, frakcji politycznych, czy komentował to, co się dzieje. To przesłanie ma charakter trochę, nawet nie trochę, tylko dużo trwalszy i dla mnie to było ogromne przeżycie duchowe. Widziałem w Częstochowie też takie osoby, które wspominały Światowe Dni Młodzieży. 91 rok, wizyta Jana Pawła II dla polskich katolików to było duże wyzwanie, a dla państwa polskiego to moim zdaniem bardzo dobrze zdany egzamin sprawności państwa.
Łukasz Druszcz i Arkadiusz Marchewka. Były jakieś akcenty polityczne w tych wypowiedziach papieża, czy nie? Doszukaliście się panowie?
Tak, najpierw się odniosę tutaj do wcześniejszej wypowiedzi pana mecenasa. Co do ukraińskich obywateli, którzy tutaj przyjeżdżają do naszego kraju. Wielu przyjeżdża do pracy, a nie w ramach jakichś relokacji uchodźców. To trzeba mocno rozgraniczyć. Druga kwestia co do państwowości, co do przygotowania przez państwo wizyty. No, dla mnie to była porażka dyplomatyczna z dwóch powodów. Raz, że nie było planu B na samo pożegnanie, czyli zaczął padać deszcz, wyprowadzono orkiestrę, każdy to widział, która w końcu nie zagrała. Gdzieś w hangarze to się odbyło, czy w terminalu, to już teraz nie chcę tutaj przytaczać. ale sam przylot papieża, tak? No, afera, jak to mówią już niektóre media, znaczy media społecznościowe, gdzie się przewija afera dywanowa, gdzie prezydent Duda idzie środkiem dywanu czerwonego, który jest za wąski, a papież gdzieś idzie z boku.
Ale zostawmy może takie sprawy na bok. No czy były jakieś przesłania polityczne? Czy były jakieś przesłania polityczne w tych wypowiedziach papieża?
Znaczy były przesłania polityczne, jeżeli tak sobie wynotowałem tutaj kilka cytatów, no to takie jedno z przesłań politycznych to będzie: pragnienie władzy i wielkości i sławy jest rzeczą tragicznie ludzką, jest wielką pokusą. No, patrząc na działania w tej chwili rządu Prawa i Sprawiedliwości, ta władza jest dużą pokusą. Dużą pokusą i radziłbym tutaj, jeżeli państwo z Prawa i Sprawiedliwości stawiacie akurat takie nauki papieża na pierwszym miejscu, no tak zawsze wychodzicie przed szereg w tej kwestii, no to jeżeli mówi takie rzeczy, no to pokusa tej władzy należałoby się troszeczkę ograniczyć. Bo to jest typowe, to jest mocne przesłanie polityczne, tak? Dla wszystkich rządzących, we wszystkich tak naprawdę państwach, ale w szczególności teraz z naciskiem w Polsce, dlatego że macie pełni władzy, macie prezydenta, macie większość parlamentarną, przegłosowujecie co chcecie, jak chcecie, ba, mało tego, mówicie, że jeżeli ktoś nie będzie szedł za waszym dyskursem, zrobicie nowe ustawy. Czy tak to się robi? No fakt, można zrobić ustawę, że czarne jest białe, a białe jest czarne, idąc tutaj za mistrzem, ale chyba nie o to we wszystkim chodzi. Trzeba do tego podchodzić bardzo racjonalnie. Istnieje również opozycja, istnieją różne związki, które zwracają uwagę, typu sądy, nie sądy, na to, co się dzieje. Państwo, wydaje się, tego nie słuchacie. Mało tego, są do tego debaty nocne, których nikt nie widzi, a tam się dzieją cyrki, ale jeszcze co do tego, ja naprawdę widziałem, słyszałem nagrania z telefonów, jak wyglądają komisje. Te komisje to jest dosłownie żart.
Wróćmy jednak do tematu wizyty papieża. Dajmy opozycji głos. Poseł Arkadiusz Marchewka. Pan bardziej tę wizytę obserwował pod kątem takim emocjonalnym, osobistym, czy jednak śledził pan ten dyskurs polityczny i włączał się w niego właśnie?
Śledziłem tę wizytę i z tych wypowiedzi papieża, z tych działań, które podejmował, można wyciągać różne wnioski. Oczywiście na pierwszym miejscu dla wszystkich najistotniejsze było to przesłanie, mam wrażenie, takie moralne, związane z wiarą i właśnie tymi kwestiami, dla których tutaj papież przyjechał. Ale no, trudno było też nie dostrzec pewnych, takich może nie wprost zaakcentowanych, ale pośrednio wskazanych sfer, gdzie odnosił się papież do tego, co się dzieje w społeczeństwie, a to jest oczywiście sfera też polityczna, no bo polityka jest też emanacją tego, co się wśród obywateli dzieje, więc nie ulega wątpliwości, że ten cytat, który wskazywał o pokusie władzy, no jest jednak takim pomarańczowym światłem, ostrzegawczym może dla tych, którzy próbują nadużywać tę władzę, którą dzisiaj w Polsce mają, bo nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że wiele tych działań, które jest realizowanych, możemy wymienić od początku takiego kompletnego zawłaszczania i Trybunału Konstytucyjnego, służby publicznej i tak dalej, później możliwości, albo braku możliwości nawet zaskarżania przez obywateli do Trybunału ustaw, które mogłyby okazać się niekonstytucyjne, chociażby tej ustawy o ziemi, no może wskazywać, że niektórzy swoją władzę wykorzystują ponad kompetencje, którymi ich obywatele obdarzyli. Więc to oczywiście mogło tak być. Druga kwestia dotyczyła też sprawy, no chociażby o uchodźców, bo ja też sobie przytoczyłem jeden cytat, gdzie papież mówił o tym, że serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili. Potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować. Jest zdolne do czułości i współczucia. Więc to również moim zdaniem był znak wobec rządzących, którzy postępują kompletnie odmiennie w tej sprawie niż mówi papież. I to ewidentnie nie można udawać, że tutaj te sprawy były różnie interpretowane, bo tak uważam, że nie było. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście robili wszystko, aby ogrzać się w tym cieple, w tym blasku papieża, a kiedy podchodzili do kamer po tym, żeby chociażby komentować tę sprawę uchodźców, jak chociażby pani minister Kempa, no widać było, że jednym lewym uchem do nich to wpadało, a prawym po sekundzie wypadało, więc mam wrażenie, że refleksji zbyt wielu na ten temat nie było.
Kończąc już ten wątek, Paweł Mucha, panie mecenasie, zarzuty, które tutaj padły, dosyć są takie mocne. Rzeczywiście było to pomarańczowe światło.
Nie, no myślę, że to zupełnie jest tak, że panowie nie do końca chyba śledzili może wizytę i wszystkie wypowiedzi, bo powiedzmy tak, to, że papież przyjechał, to jest pozytywny sygnał i to jest też potwierdzenie tego, że to zaproszenie sformułowane wcześniej zostało przyjęte. To, że papież zajmuje się przede wszystkim kwestiami wiary, to jest rzecz oczywista i oczywiście każdą wypowiedź papieża można dowolnie interpretować, bo ja mogę powiedzieć, że pokusa władzy to były słowa kierowane do państwa, jak tu siedzicie, do PO, Nowoczesnej, bo papież mówił o pokusie władzy, a nie o tych, którzy władzę sprawują. Ale ad absurdum tak argumentować nie chcę. Można oczywiście powiedzieć o tym, że papież się odnosił do tych złych mechanizmów, złych 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, która zawłaszczyła, dzisiaj dalej zawłaszcza samorząd województwa. Ale papież mówił do nas wszystkich, wierzących, niewierzących, mówił o sprawach wiary. Dla mnie to było ogromne wydarzenie. Niezwykle się z tego cieszę. Pozytywna promocja Polski. Wielkie wydarzenie dla młodych. A ten akcent państwowy oczywiście, że się pojawił, ale przede wszystkim przez udział papieża w uroczystościach związanych z 1050-leciem Chrztu Polski. Powinniśmy jako Polacy być dumni z tej wizyty papieskiej i oczywiście rozważać sobie, każdy z nas może wystąpienia i nawet powinien, zwłaszcza ten, kto jest katolikiem, ale wykorzystywanie ich dla celów takiego, bym powiedział, politycznego dyskursu jest niewłaściwe.
Przejdźmy ale to skupię. Skupiajmy się na tym, cieszmy się z tej wizyty, ale wyciągajmy wnioski z tego, co papież mówił. I to jest chyba najważniejsze.
I przejdźmy do kolejnego tematu. Przypominam, że to jest program To się nadaje do radia. Andrzej Duda, to się uda. Doskonale pamiętamy te słowa, które politycy PiS-u skandowali podczas spotkań wyborczych i po ogłoszeniu wyników wyborów na prezydenta. Andrzej Duda wygrał rywalizację z Bronisławem Komorowskim o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z przewagą 500 000 głosów. To było rok temu. 6 sierpnia złożył przysięgę przed obiema izbami parlamentu. Od tego czasu, tak jak już powiedziałam, minął ponad rok. Udało się? Kamil Chwałek. Nawiązując do tego
niestety,
hasła właśnie.
Z kampanii prezydenckiej pana już prezydenta Dudy pamiętam jedno zdanie, kiedy mówił, że poprzedni prezydent jest notariuszem obecnej władzy. No, patrząc na to, co robi obecny pan prezydent, no to naprawdę trudno to nazwać inaczej niż pełnym notariatem, bo z tego co pamiętam, w ciągu bieżącego roku pan prezydent nie skierował żadnej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, nie zaskarżył, podpisuje wszystko, co mu się podsunie. Mało tego, robi to w nocy, tak samo jest z zaprzysiężeniem sędziów. Nie, ja myślę, że to jest określone działanie, po prostu, żeby wiadomości to omijały. Mogę dodać jeszcze jedno. Dwie obietnice filarowe, które obiecał pan prezydent, że w ciągu roku złoży ustawy. To jest jedna, która mówiła o ustawie o frankowiczach. I to już pomijając aspekt, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. Okazało się, że nie będzie przewalutowania, o czym tak głośno mówił, a będzie tylko zwrot spreadu. Czyli przy przeliczaniu waluty pewna część wróci do tych kredytobiorców. I druga sprawa, ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. Ona trafiła bądź do Sejmu, ale jakoś cicho się o tym zrobiło.
Tych obietnic
kiedy niektóre, było pani redaktor, tak, ale to dwie, które mnie najbardziej tak uderzyły, bo jeżeli niektóre ustawy, które są potrzebne obecnemu rządowi, przepycha się w nocy kolanem, to no cóż, ustawa o emeryturach jest od wielu miesięcy w Sejmie i jest o niej cicho.
Były oczywiście jeszcze inne obietnice, między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Tak, to także jest bardzo ważne. No cóż, sprawa umarła.
Prezydent Andrzej Duda, wówczas jeszcze kandydat, obiecywał, że w spełnianiu tych obietnic będzie niezłomny.
Nie widzę tej niezłomności niestety.
Widzi pan tę niezłomność Nowoczesna? Łukasz Druszcz.
No, niestety nie widać tej niezłomności. Tak jak tutaj kolega z Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspomniał. Cała partia zresztą Nowoczesna to obserwuje. Miałoby być wprowadzone. Skoro miało być wprowadzone, to trzeba rozgraniczyć, bo to tu jest zawsze podnoszone, wprowadzone, a nie przegłosowane. Jest pełnia władzy, dla mnie wprowadzone równa się przegłosowane. Miało być to wprowadzone i przegłosowane bez wpływu na nasz budżet. No niestety, kwoty wolne od podatku nie będzie. Wiek emerytalny obniżony, ja nie wiem, czy zostanie być może, ale jakie będą emerytury? No, głodowe, tak, to trzeba już dodać, jeżeli obniżymy ten wiek. No i do tego jeszcze przychodzi taki fakt, że już widać, że brakuje to, co ostatnio zostało ogłoszone przez wiceministra bodajże, że 5 miliardów brakuje na 500+. Do tego jeszcze dokładamy, że od stycznia nasz kraj, Prawo i Sprawiedliwość zadłużyło na 47 miliardów złotych. To wygląda więc na to, że prezydent Duda chyba zauważył, że budżet legnie w gruzach, jeżeli te wszystkie jego obietnicę, że, że państwo nie wieście, że się nie uda, no to jednak się nie uda, dlatego że mieli właśnie tutaj drugą Grecję, tak? I zawaliłoby to zupełnie nasz budżet, doprowadziło do katastrofy finansów publicznych.
Paweł Mucha, Prawo i Sprawiedliwość. Jakie są realne szanse, że te wszystkie obietnice, które wtedy padły rok temu, zostaną zrealizowane?
No to idźmy po kolei. Dwie najważniejsze zapowiedzi pana prezydenta to była zapowiedź związana z realizacją programu Rodzina 500+ i związana z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą obniżenia, przywrócenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli chodzi o program 500+, no to miliony polskich rodzin dzisiaj są beneficjentami tego programu. Te 500 zł to jest wsparcie dla ogromnej rzeszy rodziców, którzy mają dzięki temu środki i jak widać wydają je bardzo rozsądnie. I to pierwsza jest realna kwota. Budżet został przyjęty, budżet jest realizowany, żadnego zagrożenia w realizacji programu 500+. Nie ma. Jeżeli chodzi o inicjatywę prezydencką dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego, pan prezydent tę inicjatywę dwukrotnie zgłaszał do Sejmu, jeszcze do Sejmu siódmej kadencji, wtedy nie została w ogóle podjęta. W Sejmie ósmej kadencji ją złożył. Jest jednoznaczne stanowisko Rady Ministrów, stanowisko, które wskazuje, że ustawa zostanie przyjęta i przepisy będą wchodzić w życie. I ten termin, który strona rządowa określiła, to jest 1 października 2017 roku, kiedy można się spodziewać tego, że te przepisy już będą bezpośrednio funkcjonować. Jeżeli chodzi o kwestię obniżenia wieku emerytalnego, pan prezydent zadziałał tak szybko jak mógł, natomiast jest rzeczą posłów dzisiaj, także senatorów, żeby te inicjatywy podjąć, bo nie można też jakby łączyć tych kompetencji. One są jednak prezydenckie, przypisane prezydentowi, parlament jest innym gremium, które także proceduje. Jeżeli chodzi o zapowiedzi pana prezydenta i te zarzuty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, dwa dni po wyborach, po pierwszej turze, kiedy pan prezydent wygrał pierwszą turę z ówczesnym prezydentem, z panem Bronisławem Komorowskim, poseł Platformy Obywatelskiej Kropiwnicki zgłosił poprawkę do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, żeby wybierać trzech na nową kadencję sędziów, których kadencja przypadała już na Sejm ósmej kadencji. Później po apelu pana prezydenta w maju, już prezydenta elekta, żeby nie robić żadnych zmian gwałtownych, oczywiście w Senacie i oczywiście z podpisem Bronisława Komorowskiego, rozpoczęła się awantura dotycząca funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Z zapowiedzi pana prezydenta mamy dzisiaj zwiększone bezpieczeństwo Polaków, bo mamy ogromny sukces, jakim był szczyt natowski w Warszawie, przywódcy światowi, obecność fizyczna żołnierzy amerykańskich, obecność batalionów i wzmocnienie realna siła NATO w Europie Środkowo-Wschodniej, bardzo sprawnie funkcjonująca współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach całego kompleksu Europa Środkowo-Wschodnia, ogromny sukces wizyty gospodarczej i rewizyta bez precedensu przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga, który był w Polsce i który rozmawiał o konkretnych inwestycjach. I zadania na ten rok to jest właśnie promocja tych zadań gospodarczych. Jeżeli chodzi o stronę finansową, to mamy oczywiście jeszcze wyzwanie związane z realizacją obietnicy i pan prezydent tę inicjatywę także złożył już w parlamencie dotyczącą podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Trwają analizy ze strony Ministerstwa Finansów i na pewno podwyższenie kwoty jest rzeczą realną, tylko że rozłożoną w czasie. Jeżeli chodzi o kwestię frankowiczów, mamy tutaj sytuację związaną z już w inicjatywą, która jest procedowana bardzo sprawnie na podstawie także wyliczeń Narodowego Banku Polskiego i realne obniżenie rat, które co miesiąc będą niższe przez to, że zostanie zaliczona kwestia kwot pobranych przez banki bezpodstawnie, jeżeli chodzi o spridy i obniżone i będą zwrócone także odsetki ustawowe w połowie ich wysokości. To są realne też pieniądze, które trafią do polskich kredytobiorców, którzy nie tylko mają kredyty we frankach, ale w ogóle mają indeksowane czy waloryzowane w walutach obcych. Wiele jest wyzwań. To jest pierwszy rok prezydentury, ale jestem ogromnie dumny z prezydenta, który świetnie sobie radzi na arenie międzynarodowej, jest godnym reprezentantem Rzeczypospolitej Polskiej i jest najpopularniejszym polskim politykiem. Co by panowie z opozycji nie mówili, cieszy się ponad 60-procentowym poparciem, więc Polacy tę prezydenturę oceniają bardzo dobrze.
Platforma Obywatelska surowo oczywiście ocenia tę prezydenturę.
Nie może się pogodzić, pani redaktor, z przegranymi wyborami i prezydenckimi, i parlamentarnymi.
Zapewne też coś w tym jest. Natomiast taką kwestią, która jest bardzo często podkreślana przez partie opozycyjne, to jest to, że prezydent Andrzej Duda nie jest prezydentem niezależnym.
To nie ulega żadnej wątpliwości, że jest prezydentem zależnym w 100% od Jarosława Kaczyńskiego, bo to w 2014 roku tylko i wyłącznie dzięki decyzji Jarosława Kaczyńskiego, pewnie jednoosobowej, został wystawiony na kandydata i pewnie gdyby nie ta decyzja, to dzisiaj byłby dalej europosłem, a nie prezydentem. Moim zdaniem kampania cała Andrzeja Dudy była zbudowana na, przepraszam, tak powiem, wyborczej ściemie, dlatego że wszystkie obietnice praktycznie, o których mówił w kampanii, okazuje się dzisiaj, że są bardzo trudne do zrealizowania, jeśli nie w ogóle niemożliwe. Jeśli pan mecenas mówi o programie 500+, pełna zgoda, pamiętam jak pan prezydent, jak pani premier powtarzała 500 zł na każde dziecko. 1 900 000 dzieci zostało z tego, rodzin zostało z tego programu wykluczonych tylko dlatego, że rozminęliście się z tym, co mówiliście w porównaniu do tego, co zostało zrealizowane. To pierwsze. Druga kwestia. No, proszę nie żartować, w przeciągu pół roku 50 miliardów złotych wzrosło zadłużenie Polaków, co znaczy, że na każdego naszego obywatela, bez względu na to, czy jest w kołysce, czy jest emerytem, przypada 1400 zł długu. Więc proszę nie mówić, że tutaj problemy ktoś inny wam pozostawił. To pierwsze. Druga kwestia, propozycja obniżenia wieku emerytalnego. Na samym początku kadencji pan prezydent parlamentu skierował tę ustawę, ale jego polityczni sojusznicy, czyli drużyna Prawa i Sprawiedliwości, która ma dzisiaj pełnię władzy, 100%, włożyła ten projekt do zamrażarki. I do dzisiaj nie zostało nic poruszone w tej sprawie. Od grudnia, pamiętam dokładnie, bo sam na mównicy sejmowej zabierałem w tej sprawie głos. Do dzisiaj się nie stało nic. Gdzie jest pan prezydent, dlaczego nie interweniuje u swoich zwierzchników, tak to nazwę. Druga sprawa, kwota wolna od podatku. Pamiętam, jak prezydent mówił, nie wierzcie w to, że nie da się podwyższyć kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. Dzisiaj okazuje się, że ci, co wierzyli, że się nie da, to zostali po prostu oszukani, bo okazało się, że nie ma żadnej inicjatywy legislacyjnej, żeby to zrobić, a ponadto wicepremier Morawiecki sam na samym początku kadencji mówił, że to jest projekt bardzo trudny i należy do niego podchodzić stopniowo, jeśli w ogóle nie, czy w ogóle da się go zrobić. To kwestia druga. Trzeci temat, frankowicze. Pamiętam ten piękny obrazek przedstawicieli środowisk frankowiczów, czyli tych kredytobiorców, gdzie pan prezydent wyciągał, wtedy jeszcze przyszły prezydent wyciągał rękę, ci kładli swoje ręce na jego ręce i pokazali, jaką jesteśmy wielką drużyną, a dziś to całe środowisko mówi wprost, zostaliśmy przez prezydenta Dudę oszukani. I została ta ustawa spreadowa tak zwana, to jedynie mniej więcej 10% oczekiwań, które zostały nam obiecane po prostu przez prezydenta. Więc...
Czyli czuje się pan oszukany.
Wie pani co, ja na prezydenta Dudę nie głosowałem, bo wiedziałem, że wiedziałem mniej więcej, jak ta prezydentura może wyglądać. Natomiast bardzo, powiem szczerze, współczuję. Nie chciałbym być w skórze tych, którzy po prostu uwierzyli w te wszystkie obietnice, bo dzisiaj okazuje się, że były to słowa rzucane po prostu na wiatra. To, że prezydent jest notariuszem rządu, no to też nie ulega wątpliwości. Pamiętam, jak też mówił w kampanii, zobaczycie, że będę prawdziwym prezydentem, a nie notariuszem rządu. A dzisiaj okazuje się, że był to rok po prostu statystowania na danej funkcji.
Paweł Mucha, odnośnie
po pierwsze, panie pośle, jest inicjatywa prezydencka dotycząca podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Trzeba ją odnaleźć, wyczytać. Niezbyt skrupulatnie pan zagląda do skrytek parlamentarnych. Po drugie, w przypadku wieku emerytalnego, nie zauważył pan, stanowisko Rady Ministrów jest podjęte, całej Rady Ministrów, które wyraziło w tym zakresie swój pogląd.
Po trzecie, miała być ustawa przyjęta.
Po trzecie, to nie miała być przyjęta, tylko miała być zgłoszona. I nieprawdziwe są państwa wypowiedzi tego rodzaju, jak to, że prezydent mógł obiecywać, że Sejm podpisze ustawę, bo prezydent nie ma tego rodzaju kompetencji, żeby się wypowiadać za Sejm, więc... Ale to musi pan też rozróżniać, panie pośle, że jest władza parlamentarna, władza ustawodawcza i jest władza wykonawcza, której tylko elementem też jest pan prezydent. Natomiast co jest kluczowe
jest prezes
i co mnie...
Kaczyński, który podejmuje wszystkie decyzje.
Uderzyło.
To jest problem.
To jest oczywiście nieprawda. Oczywiście jest tak, że zwierzchnikiem prezydenta jest naród, który go wybrał w wyborach powszechnych. I nie może się pan wypowiadać o głowie państwa w taki sposób, jak pan to mówi, że jacyś zwierzchnicy, którzy są w Sejmie, bo w Sejmie nie ma zwierzchników prezydenta. Prezydenta wybrał naród w wyborach powszechnych i jako jedyny ma powszechny taki mandat związany z tym, że wybierany był we wszystkich częściach Polski i te wybory wygrał, żeby oddawać mu szacunek należny głowie państwa. I o to też proszę, żeby ta dyskusja polityczna nie szła w tego rodzaju... wypowiedzi, bo moglibyśmy długo mówić o tym, jak standardy złe są parlamentarne, roznoszone przez państwa dalej. Moglibyśmy dużo mówić o patologiach tam, gdzie w samorządzie jest Platforma Obywatelska, ale proszę o należny szacunek dla głowy państwa.
Jedno tylko słowo uzupełnienie.
Krótko, panie pośle?
Tak, oczywiście, bardzo krótko. Jeśli prezydent chciał być tą emanacją narodu, o której pan mówi, jeśli chciałby pokazać swoją niezależność, to już dawno wzniósłby się ponad te przywiązanie polityczne do Jarosława Kaczyńskiego i chociażby odebrał zaprzysiężenie od 3 legalnie wybranych sędziów
nie
Trybunału Konstytucyjnego.
Kamil Chwałek.
Nie bym chciał,
Kamil
chciałbym
wyroki Trybunału mówią jasno. To nie
chciałbym,
panowie,
chciałbym zaprotestować.
Panowie, taka kwestia. Wydaje się, że prezydent Andrzej Duda może mieć łatwiej niż Bronisław Komorowski, niż Lech Wałęsa, niż Aleksander Kwaśniewski, ponieważ po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, gdy obóz polityczny prezydenta ma wyraźną przewagę i bezwzględną większość w Sejmie i Senacie.
Ale ja na początku nie do końca. Chciałbym zaprotestować, bo pan mecenas tutaj mówi najwięcej, a my jesteśmy stłamszani i mamy o wiele krótszy czas, ale już
Kamil
poza
Chwałek,
tym,
czy
poza
prezydent
tym,
Andrzej Duda ma łatwiej, czy trudniej niż prezydent
Komorowski? Ja chciałbym wrócić do tego, co mówił pan Mucha a propos szczytu NATO. No, jeżeli była konferencja prasowa, na której pan prezes Jarosław Kaczyński omawiał ten szczyt NATO i pamiętam, że prezydenta wymienił na końcu jako gospodarza, a na pierwszym miejscu był pan minister obrony narodowej, pan Macierewicz, na drugim miejscu był minister MSWiA, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Błaszczak, a prezydent jako organizator został wymieniony na końcu.
Nie wymieniony w ogóle.
Chyba tak, nie wymieniony w ogóle, więc panie mecenasie, no chyba pan prezydent nie robił tego szczytu, na to wygląda, bo pan prezes tak powiedział. Druga sprawa, sam szczyt. Ja uważam, że straszenie Rosją jest naprawdę śmieszne i rozlokowanie paru brygad NATO na terenie Polski, Litwy, Estonii, to jest kwiatek do kożucha. Proszę nie straszyć społeczeństwa wojną, proszę nie straszyć społeczeństwa Putinem, bo prezydent Putin ma naprawdę ważniejsze rzeczy niż napadanie na Polski. I czołgi rosyjskie do Polski nie wiadą, proszę pana.
Łukasz
z prostej przyczyny. Rosja i pan Putin nie mają tutaj żadnych interesów.
Łukasz
jedynym
Drusz,
interesem
bardzo
są,
dziękujemy
proszę
panie
pana,
Kamilu.
Jedno zdanie jeszcze. Są interesy koncernów zbrojeniowych, które znowu zarobią na tym, że Polska wyda miliardy dolarów na zbrojenia zamiast na naukę, edukację.
Ja się bardzo cieszę, że panowie jesteście tak aktywni, ale dopuśćmy też Nowoczesną do głosu. Łukasz Drusz, czy prezydent Andrzej Duda będzie surowiej oceniany niż Bronisław Komorowski?
Czy oczywiście, że będzie surowiej oceniany, bo nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji od 1989 roku generalnie, nie mieliśmy takiej sytuacji, gdzie ktoś by miał większość parlamentarną. Jedna partia, jedna frakcja, jedno grupowanie. Nie mieliśmy takiej sytuacji, panie mecenasie, no tak nie było.
Od 90 tak, roku tak było. OKP rządziło, był prezydent
Wałęsa. Ale nie mieliśmy jednej partii. Wybory. Sekundkę, panie mecenasie, ja nie przerywałem panu, proszę mi dać dojść do głosu, bo pan mówi najwięcej. Kolejną rzecz jeszcze chciałbym tylko się króciutko odnieść do poprzedniej rzeczy, do tego budżetu. Pan minister Szałamacha zapowiadał, że podatek bankowy przyniesie nam 7 miliardów. Już się okazało, że z 5 spadło do 3. Papier wszystko przyjmie, oczywiście ładnie, pięknie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Każdy umie uciekać od płacenia podatku, szczególnie tak duże instytucje jak banki z korporacji zachodniej i bardzo sprytnie to robią.
A to trzeba
kolejna
pana Petru o to
jeszcze. Nie. Proszę pana Morawieckiego się zapytać, bo on był większym, pracował w banku bardzo dużym. Także pan Morawiecki jest większym banksterem jak pan Petru. Tak, także proszę to tak ku sprostowaniu. Jeszcze jedna sprawa, Trybunał Konstytucyjny. Mówicie państwo, że tutaj mówimy o panu prezydencie, oczywiście to jest nawiązanie. Mówicie państwo, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Platforma Obywatelska dwóch sędziów Trybunału, no jest źle, dziękuję, do widzenia, ale nie można tak mówić. Wy zrobiliście źle, to my zrobimy jeszcze gorzej. To my nie powołamy tych trzech. Nie powołamy tych trzech, dlaczego? I od tego braku powołania tych trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego mamy ciągły zgrzyt na tej linii. Trybunał został zdezawuowany zupełnie. Ta instytucja w tej chwili nie istnieje, tak? I nie wiadomo, co Jarosław Kaczyński zrobi.
To jest temat rzeka tak
ostatnie,
naprawdę.
Ostatnie zdanie, trójpodział władzy, to tak na razie, to państwo na razie zawłaszczacie i niszczycie, ponieważ jest ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Sądownicze nie bierzecie pod w ogóle pod uwagę.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Zaczniemy tym razem od pana mecenasa Pawła Muchy. Dwa środowiska przygotowały dwa zupełnie różne projekty w sprawie aborcji. Pierwszy, zaproponowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji, ma na celu wprowadzenie jej całkowitego zakazu. Drugi zakłada możliwość przerwania ciąży do końca 12 tygodnia, edukację seksualną i refundację środków antykoncepcyjnych. Jak państwo jako Prawo Sprawiedliwość te dwa projekty oceniacie?
Jedno zdanie sprostowania. Jeżeli chodzi o akt wyboru sędziów, to jest wyłączna kompetencja parlamentarna. Trzeba poczytać konstytucję. Trybunał także o tym mówił. I co do wyboru sędziów Trybunału, pan prezydent w ogóle nic nie ma. Jest tu związany po prostu tym, co zrobi parlament. Ale to tytułem, sprostowania. Proszę
i przejdźmy do prawa aborcyjnego.
Orzeczenia. Jeżeli chodzi o te projekty, nie ma żadnego oficjalnego stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mam takiej wiedzy, czy projekty w ogóle są zgłoszone, bo bardziej to chyba są inicjatywy takie społeczne, które nie trafiły do żadnych prac parlamentarnych. Na pewno nie ma też oficjalnego stanowiska PiS-u i nie ma oficjalnego stanowiska Kancelarii Prezydenta w tej w sprawie. Ja mogę powiedzieć, jaki jest mój prywatny pogląd jako Pawła Muchy.
Jaki jest?
Ja jestem zwolennikiem tego kompromisu aborcyjnego, który jest w obecnej ustawie. Nie jestem zwolennikiem tego, żeśmy w Polsce generowali dalszy spór na ten temat. Wydaje mi się, nawet z perspektywy osoby wierzącej, że jeżeli jest tego rodzaju sytuacja, że jest ciężkie zagrożenie życia czy zdrowia matki, czy jest sytuacja taka, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego, albo jest ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia płodu i to są te przypadki, które dzisiaj ustawa przewiduje, to nie możemy wymagać od kobiety, możemy na gruncie wiary różnie to oceniać, ale nie możemy wymagać też heroizmu, jak powiedział jeden z działaczy też Prawa i Sprawiedliwości tego rodzaju, że ona te ciąże tak czy siak musi uszanować, więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby zostawić tutaj kompromis, który jest w ustawie. Uważam, że te przepisy funkcjonując w praktyce od wielu lat są w jakimś sensie też akceptowalne społecznie i nie widzę jakby podstawy do tak radykalnych rozwiązań. Na pewno jestem gorącym przeciwnikiem tych lewicowych bardzo projektów, które polegają na tym, żebyśmy mieli niejako aborcję na życzenie w dowolnym momencie i tutaj ze względów takich, bym powiedział, moralnych, absolutnie się tego rodzaju inicjatywom sprzeciwiam, ale nikt dzisiaj ze strony rządowej czy ze strony władzy nie ma żadnych propozycji dotyczących zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie życia poczętego.
Łukasz Druszcz, czy w Polsce jest potrzebna liberalizacja prawa aborcyjnego?
Znaczy moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, powinniśmy utrzymać status quo, który istnieje do tej pory. Czyli tą ustawę z 1993 roku. No wiadomo, to ta ustawa zezwala czasami na to przerwanie ciąży. Nie jest, nie idzie bardzo mocno, że pozwala każdemu. Są tam przypadki, w których można. Wiadomo, to jest bardzo ciężko. Żadna kobieta nie powie, że chciałaby przerwać ciążę od tak. Tak? No to jest chyba normalne, trzeba to przyjąć. To są tragedie ludzkie, które czasami powodują, że no, trzeba podjąć taką decyzję, że musi być tak, a nie inaczej. Dlatego ja mówię, ta ustawa z 1993 roku, jak dla mnie, no w tej chwili powinna pozostać. Nie powinniśmy absolutnie zaostrzać, bo to może doprowadzić do sytuacji, to się już zdarzało, że jeżeli zaostrzymy bardzo mocno, to później zrobiona będzie ustawa taka, że wiadomo, może się zmieni, w końcu się zmieni rząd, zmieni się układ w parlamencie, bo nic nie trwa wiecznie. I może dojść do takiej sytuacji, że całkowicie ta ustawa zostanie zniesiona i wtedy będzie zupełna dowolność. No a to chyba no, nie o to chodzi, żeby się przeciągać w jedną i w drugą stronę, kto wie lepiej, kto jest lepszy. Ja mówię, czasami są sytuacje, że no, trzeba ratować jedno życie, niestety jest to ciężki wybór i przytoczę tutaj tylko takie tutaj dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mocno optują za zaostrzeniem tego prawa. Dlaczego ta ustawa jest?
No
dlaczego
jest nieprawda,
ta, dlaczego
mówi,
ta...
Paweł że nie ma żadnego projektu.
Że dlaczego? Tak. Ale ja mówię w indywidualnych wypowiedziach. Ja słucham telewizji i czytam w internecie, co się dzieje, także widzę i słyszę. I tylko chciałem dokończyć, że no, ta ustawa dlaczego powinna pozostać? Czasami trzeba ratować jedno życie, bo tu przytoczę z Instytutu Yad Vashem taki piękny cytat, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.
Poseł Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Zapoznał się pan z tymi propozycjami dwóch środowisk?
Te projekty już trafiły do Sejmu. Mm-hmm. I najprawdopodobniej już po wakacjach zacznie się praca w komisji nad nimi. Jeden projekt ma na celu zaostrzenie tej ustawy aborcyjnej. I zawężenie możliwości, praktycznie całkowite zakazanie aborcji. Natomiast drugi projekt środowisk bardziej lewicowych ma na celu liberalizację tych przepisów i umożliwienie większej liczby przypadków, w których aborcja byłaby dozwolona. Myślę, że tak już przewrotnie powiem, tam gdzie dwóch się bije, tam powinien wygrać zdrowy rozsądek, czyli mam wrażenie, że takim zdroworozsądkowym rozwiązaniem jest ten kompromis, który został w latach 90. wypracowany przez różne strony, stronę społeczną, stronę kościoła i tak dalej. I myślę, że dzisiaj nikomu w Polsce, tak zresztą nawet pokazują sondaże, w opinii publicznej nie zależy na tym, żeby przy tym po prostu majstrować. Bo majstrowanie przy tak trudnej ustawie po raz kolejny moim zdaniem wywoła spory wojny światopoglądowe i raczej nic dobrego z tego nie wyniknie, bo w polityce funkcjonuje takie, no co by tu dużo nie mówić, trochę jak wahadło polityczne, bo jeżeli jedno środowisko zgłosi ustawę, która jest mocno ograniczająca pewne możliwości dokonywania tych działań, to zaraz przyjdzie drugie środowisko, które będzie chciało w drugą stronę to wahadło przeciągnąć. Dwa miesiące temu chyba, jeżeli jak po raz pierwszy w Sejmie rozpoczęła się dyskusja w ogóle, czy zbieranie podpisów na temat tym projektem zaostrzającym te przepisy, złożyliśmy taki oficjalny projekt uchwały, stanowiska Sejmu, w którym wzywaliśmy do tego, aby ten kompromis został zachowany, bo to, aby te rozwiązania, które pozwalają na usunięcie ciąży tylko w trzech szczególnych warunkach, zostały zachowane.
A co pan myśli o tym drugim projekcie, który zakłada możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia?
Nie jestem jego zwolennikiem. Uważam, że to rozwiązanie jest kompromisowe i z jednej strony zaspokaja pewne takie oczekiwania zarówno jednej strony, jak i też tych, którzy mają przeciwne zdania. Natomiast ja chciałbym zauważyć jedną rzecz. Skoro te środowiska, które dążą do zaostrzenia tych przepisów, chcą takie przepisy wprowadzać, to należy powiedzieć jasno naszym słuchaczom, społeczeństwu, że nikt kobiet nie zmusza do tego, żeby w przypadku obecnie obowiązującej ustawy dokonywały w tych przypadkach tych zabiegów. Nikt do nikogo nie zmusza. Mm-hmm. Jeśli to jest niezgodne z wiarą dla kobiety, która się takimi wartościami przede wszystkim kieruje, to nikt nie zmusza jej przecież do narodzin takiego dziecka. Natomiast myślę, że tutaj powinniśmy akurat w tym momencie, w którym będzie toczyć się ta trudna dyskusja, jednak zwrócić też uwagę na potrzebę i stworzenie pewnych ram, pewnego wsparcia też dla osób, które stają przed takim trudnym bardzo doświadczeniem i ewentualnie koniecznością wychowywania niepełnosprawnego dziecka, bo większość z tych zabiegów aborcyjnych, według tych informacji, o których się mówi, te zabiegi dotyczą chociażby dzieci z zespołem Downa, prawda? Więc może dzisiaj powinniśmy wskazać takie rozwiązania i tak zaangażować państwo do tego, aby wspierało te osoby, które stają przed tak trudnym wyzwaniem.
Czyli edukacja i wsparcie.
Tak myślę. Natomiast zachowanie tego kompromisu i moim zdaniem byłoby najlepszym wyjściem w przypadku, kiedy te dwie stojące po dwóch stronach, po przeciwnych sobie stronach środowiska próbują przekonać.
Kamil Chwałek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Podsumowując ten wątek, czy pana zdaniem w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę tej aborcji i tak można dokonać kilkadziesiąt kilometrów za granicą, wszelkie zakazy w tej kwestii mają sens?
Oczywiście, że nie. No, jeżeli się czegoś zakazuje, człowiek jest taką istotą, która, żeby coś obejść, zrobić, i tak znajdzie sposób. Ale chciałbym się odnieść właśnie do meritum. Mnie dziwi jedno, bo nikt tutaj nie zapytał największych beneficjentek tego zagadnienia, czyli kobiet. Ja uważam, że kobieta w momencie zapłodnienia nie jest inkubatorem, tylko jest nadal kobietą. I to ona powinna decydować o tym, czy chce mieć dziecko, czy nie. Bo to jest jej ciało i jej życie. I zacznijmy od tego. Jeżeli mamy zostać przy kompromisie 93 roku, to także powinniśmy go przestrzegać. Tutaj pan profesor Hazan pokazał, że tych rzeczy się nie przestrzega, bo uniemożliwiono jednej z pań usunięcia ciąży, mimo że dziecko, które nosiła, było uszkodzone w taki sposób, że po porodzie przeżyło 3 dni. Ja pamiętam kuriozalną sytuację, kiedy w Radiu Maryja urządzono modlitwę za profesorem Hazanem, ale nie modlono się za to dziecko. To było paranoją naszych czasów i obecnych rządów, obecnego przyzwolenia, bo obecny rząd przyzwala na to, żeby nie wykonywać badań prenatalnych, żeby uniemożliwiać w każdy możliwy sposób wykonanie legalnej, przepraszam, podkreślam jeszcze raz, legalnej aborcji.
Bardzo serdecznie
jeżeli,
dziękuję.
Jeszcze jedno zdanie. Chciałbym także zauważyć, że jeżeli ten kompromis ma nadal być w Polsce, brakuje w nim jednej rzeczy. Porządnej, normalnej edukacji seksualnej. Jeżeli ma nie być niechcianej ciąż, powinna być edukacja seksualna, a nie kuriozum, który nazywa się wychowanie w rodzinie, które prowadzą katecheci bądź księża. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Moimi gośćmi w studiu byli Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska.
Uprzejmie, miłego dnia.
Paweł Mucha, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Kamil Chwałek, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Łukasz Druszcz, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
I spotkanie kończymy smutną wiadomością. Nie żyje wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania. Miał 64 lata, zmarł dzisiaj w Zabrzu. Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, to był program To się nadaje do radia.